Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Your Erroneous Zones, po polsku najczęściej rozumiane jako książka o błędnych strefach myślenia, to klasyczna pozycja psychologii popularnej Wayna W. Dyera.
Po raz pierwszy wydana w 1976 roku, przedstawia poradnikowy program rozpoznawania nawyków emocjonalnych, które według autora niepotrzebnie ograniczają człowieka. Dyer omawia m.in. poczucie winy, zamartwianie się, potrzebę aprobaty, złość, zależność od innych, lęk przed nieznanym i odkładanie działania. Jego zasadniczy cel nie polega na obietnicy życia bez trudności. Chodzi raczej o odróżnienie realnych problemów, wymagających decyzji lub pomocy, od cierpienia podtrzymywanego przez automatyczne interpretacje i wyuczone reakcje.
Autor konsekwentnie podkreśla osobistą odpowiedzialność za własne wybory w teraźniejszości. Książka ma bezpośredni, miejscami polemiczny styl i koncentruje się na praktycznym zastosowaniu idei, a nie na akademickim opisie psychologii.
Jej trwała popularność wynika z prostego języka oraz z nazwania wielu codziennych mechanizmów samoutrudniania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
błędne strefy jako utrwalone mechanizmy samoutrudniania. Centralnym pojęciem książki są błędne strefy, czyli sposoby myślenia i reagowania,
które człowiek traktuje jak nieuniknioną część swojej osobowości, choć w praktyce odbierają mu sprawczość. Dyer nie definiuje ich jako pojedynczych objawów ani chorób.
Są to raczej powtarzalne wzorce, na przykład przekonanie, że trzeba stale zasługiwać na cudzą akceptację.
Że przeszłość musi wyznaczać obecne zachowanie, albo że niepokój sam w sobie dowodzi troski i odpowiedzialności.
W ten sposób autor przesuwa uwagę z zewnętrznych okoliczności na udział jednostki w podtrzymywaniu własnego dyskomfortu.
Tu istotne rozróżnienie, ponieważ problem nie zawsze leży w samym wydarzeniu, lecz w tym, jak długo i w jaki sposób człowiek je wewnętrznie odtwarza.
Książka zachęca do zadania konkretnego pytania, czy dana reakcja pomaga rozwiązać problem, czy jedynie powiela cierpienie.
Jeśli poczucie winy nie prowadzi do naprawienia szkody, a zamartwianie się nie rodzi działania, Dyer uznaje je za nawyki wymagające zakwestionowania.
Taka perspektywa jest użyteczna, gdyż pozwala analizować zachowania funkcjonalnie, według ich skutków, zamiast usprawiedliwiać je tradycją, temperamentem lub opinią otoczenia.
Jednocześnie język eliminowania błędnych stref może brzmieć zbyt kategorycznie wobec złożonych problemów psychicznych.
Po drugie, odpowiedzialność za emocje, bez utożsamiania jej z pełną kontrolą. Dyer buduje swój argument na tezie, że myśli, oceny i wybory mają duży wpływ na przeżywane emocje.
Nie proponuje prostego zaprzeczania przykrym uczuciom. Jego główne pytanie brzmi, co człowiek robi z gniewem, lękiem, wstydem czy rozczarowaniem, kiedy już się pojawią.
Według autora można przestać traktować emocje jako rozkaz, a zacząć widzieć ją jako sygnał, po którym następuje wybór reakcji.
Przykładowo, irytacja nie musi automatycznie przechodzić w agresję, a krytyczna opinia innych nie musi przesądzać o własnej wartości.
Ten nacisk na odpowiedzialność odróżnia książkę od poradników, które wyjaśniają niemal wszystkie trudności wyłącznie wpływem rodziny, społeczeństwa lub przeszłych doświadczeń.
Dyer nie neguje, że wpływy te istnieją, lecz sprzeciwia się używaniu ich jako trwałego usprawiedliwienia bezradności. Współczesna lektura wymaga jednak ważnego zastrzeżenia.
Emocje nie są wyłącznie świadomym skutkiem myśli, ponieważ oddziałują na nie także ciało, trauma, zdrowie, relacje i warunki życia.
Najbardziej użyteczna interpretacja tej idei brzmi, więc skromniej nie wybieramy każdej pierwszej reakcji, ale często możemy ćwiczyć wybór następnego kroku.
Dzięki temu odpowiedzialność nie staje się obwinianiem siebie, lecz rozwijaniem większego wpływu na własne postępowanie. Po trzecie,
poczucie winy i zamartwianie jako dwa sposoby ucieczki od teraźniejszości. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków książki jest zestawienie poczucia winy z zamartwianiem się.
Dyer interpretuje winę jako skupienie na przeszłości, a zamartwianie jako pochłonięcie przez przyszłość.
Oba stany mogą sprawiać wrażenie moralnie uzasadnionych.
Człowiek może uznawać wyrzuty sumienia za dowód przyzwoitości, a niepokój o jutro za dowód odpowiedzialności. Autor pyta jednak o ich praktyczny rezultat.
Jeśli wina skłania do przeproszenia, naprawienia szkody albo zmiany zachowania, może dostarczyć użytecznej informacji. Gdy zamienia się w wielokrotne karanie siebie za to, czego nie da się odwrócić, przestaje służyć komukolwiek. Podobnie przewidywanie zagrożeń ma sens wtedy, gdy prowadzi do planu przygotowania lub rozmowy. Wielokrotne rozważanie katastrof, na które nie ma się wpływu, nie zwiększa bezpieczeństwa. Dier proponuje więc przeniesienie energii na działanie dostępne teraz. Nie oznacza to lekceważenia konsekwencji ani rezygnacji z refleksji nad przeszłością. Chodzi o postawienie granicy między odpowiedzialnym namysłem a psychicznym przeżuwaniem. To rozróżnienie pozostaje konkretne i praktyczne, szczególnie dla osób, które utożsamiają ciągłe napięcie z troską o bliskich lub z wysokimi standardami moralnymi. Książka wskazuje, że samo cierpienie nie naprawia przeszłości i nie kontroluje przyszłości. Po czwarte, potrzeba aprobaty, zależność i prawo do samookreślenia. Dyer szczególnie wyraźnie atakuje potrzebę stałej aprobaty, ponieważ uznaje ją za źródło zależności od ocen innych ludzi. Jego argument nie polega na zachęcie do obojętności wobec relacji. Akceptacja, życzliwość i informacja zwrotna mogą być wartościowe. Problem zaczyna się wtedy, gdy cudza opinia staje się warunkiem uznania własnych decyzji za ważne lub własnej osoby za wartościową. W darciu takiej sytuacji człowiek może rezygnować z granic, tłumić odmienne zdanie, wybierać role narzucone przez rodzinę albo unikać zmian z obawy przed dezaprobatą. Autor łączy ten temat z emocjonalną zależnością i z przekonaniem, że inni są odpowiedzialni za nasze samopoczucie. Przeciwstawia temu samookreślenie, czyli zdolność do podejmowania decyzji zgodnych z własnymi wartościami, nawet jeśli nie uzyskają powszechnego potwierdzenia. Jest to jeden z powodów, dla których książka przemawia do czytelników czujących, że żyją pod presją oczekiwań. Warto jednak zachować proporcje. Niezależność nie oznacza odrzucenia wspólnoty ani ignorowania skutków własnych zachowań dla innych. Dojrzałe samookreślenie wymaga zarówno autonomii, jak i umiejętności słuchania. Najmocniejsza część analizy Diera dotyczy więc nie zerwania więzi, lecz rezygnacji z oddawania innym pełnej władzy nad własną samooceną. Na koniec, działanie zamiast wymówek i ograniczenia poradnikowej pewności, książka konsekwentnie faworyzuje działanie w obecnej chwili. Dyer krytykuje odkładanie, usprawiedliwianie się charakterem, przeszłością lub brakiem idealnych warunków. W jego ujęciu takie wyjaśnienia często nie są neutralnym opisem sytuacji, lecz sposobem na uniknięcie ryzyka, wysiłku albo możliwości porażki. Dlatego proponuję małe, sprawdzalne zmiany zachowania, które podważają utarte przekonanie o własnej niemocy. W tym sensie jego podejście jest bliskie praktyce, warto oceniać idee po tym, czy poszerzają repertuar możliwych działań. Siłą książki jest bezpośredniość. Autor nie zatrzymuje się na rozpoznaniu negatywnego schematu, lecz pyta, co czytelnik może zrobić inaczej w rozmowie, decyzji lub codziennym nawyku. Zarazem właśnie ta pewność siebie bywa ograniczeniem tekstu. Dyer niekiedy formułuje szerokie twierdzenia o możliwości wyboru myśli i uczuć, które nie uwzględniają wystarczająco depresji, zaburzeń lękowych, traumy czy materialnych ograniczeń. Książka bywa też powtarzalna, ponieważ jej główne zasady powracają przy kolejnych problemach. Jej historyczne zaplecze wiąże się z racjonalno-emotywną terapią Alberta Ellisa, choć kwestia zakresu i sposobu przypisania inspiracji była przedmiotem krytyki. Mimo tych zastrzeżeń, jako poradnik samopomocowy pozostaje użyteczna, gdy czyta się ją jako zachętę do zwiększania wpływu na reakcje, a nie jako zastępstwo profesjonalnej pomocy. Podsumowując, Your Erroneous Zones będzie najbardziej użyteczna dla dorosłych czytelników, którzy rozpoznają u siebie uporczywe poczucie winy, nadmierne zamartwianie się. Uzależnienie od aprobaty albo nawyk odkładania decyzji może również służyć osobom zainteresowanym historią literatury samopomocowej, ponieważ należy do książek, które szeroko upowszechniły język osobistej odpowiedzialności i świadomego wyboru reakcji. Jej praktyczna wartość nie tkwi w jednym technicznym narzędziu, ale w serii niewygodnych pytań, czy dana emocjonalna rutyna jest użyteczna, co realnie mogę zmienić teraz i czy nie oddaję innym władzy nad własną oceną siebie. Dyer wyróżnia się na tle wielu współczesnych poradników prostotą oraz zdecydowanym, niemal konfrontacyjnym stylem. Nie buduje rozbudowanego systemu ćwiczeń, badań ani klinicznych diagnoz. Zamiast tego rozkłada codzienne samusprawiedliwienia na proste elementy i wielokrotnie kieruje uwagę ku działaniu. To czyni książkę przystępną, ale zarazem oznacza, że jej tezy warto czytać krytycznie. Nie każdą trudną emocję można rozwiązać zmianą nastawienia.
A osoby z poważnym kryzysem psychicznym nie powinny traktować jej jako alternatywy dla psychoterapii lub opieki medycznej. Najlepsza lektura polega na wykorzystaniu jej jako narzędzia refleksji nie do zaprzeczania cierpieniu, lecz do odróżniania tego, na co nie mamy wpływu, od obszarów, do których możemy wybrać bardziej pomocną odpowiedź. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Wayne W. Dyer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.